Gdy porno przestaje być sexy. Dzisiaj temat bardzo poważny, a temat, który z jakiegoś powodu, i też chcę o to zapytać mojego gościa, wywołuje zwykle taki uśmieszek. Taki uśmieszek trochę zawstydzenia, trochę politowania, trochę może wstydu, a tego uśmieszku chyba w ogóle nie powinno być, bo to jest bardzo, bardzo poważny temat. Moim gościem, waszym gościem jest profesor Mateusz Gola, Uniwersytet Kalifornijski San Diego i Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Jesteś psychologiem, jesteś neurokognitywistą i napisałeś książkę o pornografii. Tytuł jest ciekawy. Gdy porno przestaje być sexy? Kiedy porno jest sexy, a kiedy przestaje być sexy?
Więc to jest temat, który przez długi czas w przestrzeni naukowej był tematem tabu, w przestrzeni publicznej cały czas jeszcze pozostaje, tak jak wspomniałeś. Natomiast wiemy, że pornografia dla wielu osób aktualnie jest bardzo atrakcyjną formą rozrywki, spędzania czasu, zachowaniem, które staje się coraz bardziej popularne z roku na rok. Aktualnie wiemy z badań na populacjach ogólnych, reprezentatywnych w różnych krajach, w tym w Polsce, że około 2/3 dorosłych mężczyzn korzysta z pornografii przynajmniej raz w miesiącu i 1/3 kobiet powyżej 18 roku życia również. No i dla tych osób, prawdopodobnie dla większości z nich, ta pornografia jest sexy. W jakiś sposób jest atrakcyjna, przyciąga, no korzystają przynajmniej raz w miesiącu. Natomiast dla części tych użytkowników ta pornografia przestaje być sexy, bo zaczyna być problemem. Zaczyna być problemowym zachowaniem, czymś, co wymyka się spod kontroli. No i w pewnym momencie, tak jak w badaniach, które prowadziliśmy przez ostatnie 12 lat, systematycznie patrzyliśmy, co się dzieje w mózgu osób, które szukają pomocy w związku z problemowym korzystaniem z pornografii, widzimy już, że dla niektórych osób to po prostu w pewnym momencie powoduje zmiany w mózgu, przypominające te, które znamy z uzależnień od substancji, bądź na przykład hazardu.
Ja za chwilę cię dopytam o to, czy ten rodzaj uzależnienia jest dokładnie tym samym rodzajem uzależnienia, co inne, te, do których bardziej przyzwyczailiśmy się, ale w podtytule twojej książki Pornografia oczami psychoterapeuty. Już samo to sugeruje, że liczba osób, które zgłaszają się z tym problemem, no jest niezerowa, tak? Znaczy po prostu są ludzie, którzy rzeczywiście mają z tego powodu problem. Jakiego rodzaju to jest problem? O co w ogóle chodzi?
Ta liczba osób, które poszukują pomocy, rośnie z roku na rok, dlatego że po prostu zwiększyła się liczba osób, które korzystają z internetu, a też proporcjonalnie byśmy mogli myśleć, że będzie się zwiększała liczba użytkowników pornografii. Ona się zwiększa nieproporcjonalnie, bo zwiększa się w tempie 2 razy większym niż ta popularność internetu. Nie? I tutaj te problemy, z którymi najczęściej zgłaszają się ludzie, bo ja też pracuję jako psychoterapeuta poza pracą, jako psycholog, badacz czy neurokognitywista, ktoś, kto zajmuje się badaniami mózgu, też po prostu spotykam się z pacjentami, pracuję z nimi. No to najczęściej to jest po pierwsze takie poczucie totalnej utraty kontroli nad tym, ile czasu spędzam oglądając pornografię, jak często z niej korzystam i gdzie i kiedy z niej korzystam. I pomimo wielu prób ograniczenia tego korzystania, to się zupełnie nie udaje. Nie udaje się przestać, nie udaje się ograniczyć. Dodatkowo to generuje takie konkretne konsekwencje w życiu tych osób, czyli jakieś poważne problemy zawodowe czy edukacyjne, jeśli to są młodsi ludzie, albo rozpady relacji bardzo często, pogorszenie jakości tej relacji, czy też potem jakieś stany depresyjne związane z tym poczuciem właśnie utraty kontroli. I pomimo tych negatywnych konsekwencji, dalej ta osoba nie jest w stanie przestać. Często taką negatywną konsekwencją, której te osoby nie dostrzegają, jest zaniedbywanie własnego rozwoju. Ktoś kiedyś uprawiał sport, uczył się języków, rozwija jakieś hobby, pasje społeczne, kontakty, a przestaje to robić, ponieważ po prostu coraz więcej czasu spędza przy pornografii. No i ta pornografia jej zawsze towarzyszą zachowania autoseksualne, masturbacja. To jest coś, co bardzo też wpływa na jakość relacji seksualnej w związku. No i po prostu widzimy w badaniach takich podłużnych, że jeśli mężczyzna z tej pornografii korzysta w taki sposób problemowy, nałogowy albo po prostu bardzo częsty, to często jest to powiązane ze spadkiem zadowolenia z relacji, ze związku.
Kilkukrotnie w twojej odpowiedzi padało hasło braku czasu albo za dużo czasu. Czy to jest kwestia tylko czasu? Znaczy wiesz, bo to jest trochę tak, no każdy ma dobę, która trwa 24 godziny, kropka. Jakiś czas musi spać, jakiś czas pracuje albo się uczy, no i jest ta reszta. Jeżeli teraz z tej reszty dzień w dzień wyrywasz 2 godziny albo 3, brakuje czasu na sen, albo na naukę, albo na rozwój. Ale czy to jest tylko i wyłącznie kwestia po prostu czasu?
To jest świetne pytanie, Tomek. Też się mu przyglądaliśmy przez lata. I o ile często pacjenci mówią właśnie o tym, że to jest dużo czasu pochłania, o tyle z perspektywy takiej klinicznej, jeśli identyfikujemy, kiedy to jest problem, a kiedy nie, to ten czas w ogóle tam nie jest kryterium. Bo widzimy w badaniach, że są osoby, które korzystają dużo z pornografii, ale nie uważają tego za problem, ponieważ nie interferuje im to z ich życiem, nie przeszkadza im w tych ważnych obszarach życia, nie? Najczęściej to zaczyna być problem wtedy, kiedy to korzystanie z pornografii nie służy zaspokajaniu potrzeb seksualnych, ale zaczyna być taką formą autoregulacji, bardzo coraz mniej jakąś taką efektywną, nie? Czyli mamy doświadczenie stresu na przykład, jakichś deadline'ów, poczucia presji, innych rzeczy i wtedy zamiast mierzyć się z problemami, rozwiązywać je, szukać źródła tych problemów i radzić sobie z nimi coraz lepiej, no to uciekamy od nich i uciekamy w pornografię, bo pornografia jest świetnym dystraktorem, po prostu rozprasza uwagę, pozwala zapomnieć o świecie i wtedy to nie jest korzystanie takie jak większość osób, czyli 15 minut po prostu i tam masturbacja i orgazm, tylko to jest korzystanie, które się rozciąga po prostu na godziny, bo ono służy przede wszystkim uciekaniu od rzeczywistości, a nie tam próbie zaspokojenia potrzeby seksualnej. I to daje wtedy też takie poczucie utraty kontroli bardzo mocne, bo to korzystanie się pojawia w najmniej spodziewanych, najmniej racjonalnych momentach, nie? Mam deadline w pracy na przykład, albo nie wiem, potrzebuję przygotować się do sesji egzaminacyjnej, jest poczucie presji, stresu, nie wiem, czy sobie poradzę i tak dalej. I zamiast się przyłożyć, żeby rozwiązać problem, skupić się, zobaczyć, co mogę zrobić, trochę przebudować swój sposób myślenia, żeby sobie lepiej radzić z tymi problemami właśnie wymagającymi, nie wiem, na przykład szybkiego rozwiązywania różnego rodzaju trudności czy przyswajania jakiejś wiedzy, no to uciekam od tego w pornografię i potem nie dość, że problem jest nierozwiązany, to jeszcze mam więcej stresu i jeszcze mam negatywne konsekwencje, no bo zawaliłem ten deadline, czy właśnie nie poradziłem sobie z jakimś egzaminem.
Co dzieje się w mózgu? To też padło w jednej z twoich odpowiedzi, że badaliśmy przez 12 lat, bardzo długi chyba okres, co dzieje się w mózgu osoby uzależnionej od pornografii, czego nie ma w mózgu osoby, która korzysta z pornografii, ale nie jest uzależniona. Nie wiem, czy w ogóle... To pytanie ma sens. Czy te mózgi inaczej wyglądają, tak anatomicznie?
One wyglądają inaczej i działają inaczej. Może spójrzmy, bo to są takie dwa aspekty właśnie. Struktura mózgu, to dla widzów myślę może być istotne, żeby to rozróżniać. Czyli struktura to jest trochę tak, jakbyśmy mieli sieć autostrad, czy dróg krajowych, autostrad i tak dalej, zbudowaną w jakiś sposób. I funkcjonowanie mózgu, czyli jak ta komunikacja po tej sieci się porusza, nie? Czyli co z czym tam się komunikuje w tym mózgu. Tutaj mamy różnicę i w jednym, i w drugim. Spójrzmy sobie może najpierw na tą kwestię struktury. Tutaj widzimy, jak porównujemy sobie tą strukturę mózgu między osobami, które korzystają z tej pornografii sporadycznie, bądź tak rekreacyjnie, nie doświadczają tego poczucia, że to im się wymyka spod kontroli, versus te, które już szukają pomocy, wiele razy próbowały sobie poradzić, ograniczyć, nie były w stanie. To pierwsze, co widzimy, to to, że ta druga grupa, czyli tych użytkowników problemowych, nałogowych, ma mniej szarych komórek, czyli neuronów, tej substancji szarej, w niektórych miejscach kory czołowej. Kora czołowa to jest taki obszar, który pozwala nam planować niektóre te obszary, właśnie, w których to się dzieje, na przykład jak grzbietowo-boczna kora czołowa. To są takie obszary, które pozwalają nam planować długoterminowe działania, trzymać się tych celów, odraczać gratyfikację, czyli na przykład, nie wiem, ktoś stawia przed nami ciastko, ale naszym celem jest, żeby schudnąć, dobrze wyglądać, wakacje i tak dalej, no to nie sięgniemy po to ciastko, bo wiemy, że ten cel jest dla nas ważniejszy. Tutaj tych neuronów jest mniej, więc trudniej jest powstrzymać te impulsy. Inny taki obszar to jest kora zakrętu obręczy. To jest taki obszar, który jest bardzo istotny z perspektywy tego, jak my się uczymy na własnych błędach, jak monitorujemy własne zachowanie, jak wykrywamy to, że nasze działania nie prowadzą nas do celów, które sobie stawiamy i możemy to korygować. Tam też jest mniej tych neuronów i też widzimy, że to jest bardzo powiązane z symptomami tego problemowego korzystania.
Okej, ale to jest tak, że tam jest mniej neuronów, dlatego te osoby są bardziej narażone? Czy tam jest ich mniej, dlatego że te osoby są uzależnione od pornografii i te neurony, które tam były, po prostu ich liczba się zmniejszyła?
To jest bardzo dobre pytanie. Porównywaliśmy te mózgi też między to, jak ten mózg wygląda, nie tylko między osobami właśnie korzystającymi tam bezproblemowo z pornografii versus nałogowo, ale też z osobami, które są uzależnione od hazardu czy od alkoholu. I tutaj w każdej z tych grup, gdzie są jakieś uzależnienia, mamy bardzo podobne zmiany. Podobne
różnice. Czy to uzależnienie powoduje, że tych neuronów jest mniej?
Tego nie wiemy właśnie. Bo tutaj prawdopodobnie jest i jedno, i drugie. Czyli na starcie tych neuronów może być mniej, albo one się mogą wolniej rozwijać, bo wiemy, że w tych obszarach kory mózgowej to ta kora się rozwija u mężczyzn aż do 25 roku życia. Nie? Czyli dosyć długo. U kobiet troszeczkę szybciej, 21-22 rok życia, wtedy już jest w pełni rozwinięta. I być może u niektórych się rozwija trochę wolniej, albo już na starcie jest mniej tych komórek tam, dlatego są bardziej podatni na różnego rodzaju nałogowe zachowania i łatwiej w nie wchodzą, ale wiemy też, no, że później jakby korzystając w nałogowy sposób z różnych rzeczy to nie sprzyja dalszemu rozwojowi tej kory, więc pewnie jeszcze jest to pogłębiane. Pełną odpowiedź będziemy mieli dopiero prawdopodobnie za jakieś 5-6 lat, bo aktualnie w Stanach Zjednoczonych jest taki duży projekt ABCD Study, gdzie są badane dzieci od urodzenia, od drugiego roku życia do 21 roku życia i będziemy mogli zobaczyć po prostu, to jest olbrzymia grupa, 21 tysięcy dzieciaków bierze w tym udział. Te badania są powtarzane co 2 lata, badania mózgu, badania takie kwestionariuszowe, ankietowe, żeby wiedzieć, w jakie zachowania się te dzieci angażują, co robią, jak sobie radzą w szkole, potem nie wiem, jak sobie będą radziły na studiach i tak dalej, są co roku. No i te dane już pomału spływają, już tam pierwsze dzieci doszły do wieku nastoletniego, więc będziemy pewnie za 5 lat w stanie powiedzieć, czy to jest przyczyna, czy skutek, czy jedno i drugie. Ale też właśnie wróćmy do tej funkcji mózgu.
Mhm. Właśnie, bo na razie mówiłeś o strukturze, czyli o tym hardware'ze.
Tak, o hardware'ze, tak, dokładnie. Natomiast teraz spójrzmy sobie, jak ten hardware jest ze sobą powiązany, jak on funkcjonuje.
Czyli o software'ze w skrócie.
Tutaj ja software to często jakby... Tą metaforę software'u używam bardziej do naszej psychologii, czyli sposobu myślenia, rodzaju przekonań, jakie mamy, to jak to myślenie wpływa po prostu na nasze działanie. Tutaj to cały czas jest dla mnie jeszcze część hardware'u po prostu, tylko tego właśnie w jaki sposób on jest tam funkcjonalnie połączony. Nie? I w mózgu mamy różnego rodzaju takie złożone układy, całe sieci, które służą pewnego rodzaju funkcjom. Taka sieć, która jest istotna z perspektywy nałogowych zachowań, to jest układ dopaminergiczny. Ten układ dopaminergiczny dla widzów oglądających YouTube'a na przykład, no często się kojarzy z przyjemnością, prawda? Natomiast to jest bardzo duże uproszczenie. Dopamina w naszym mózgu służy do kilku różnych bardzo ważnych funkcji. Pierwsza, taka podstawowa, o której rzadko mówimy, to jest kontrola mięśni, ruchu. I osoby z chorobą Parkinsona to są osoby, u których tej dopaminy jest za mało. Tam się pojawiają takie drżenia spoczynkowe. Nie? Natomiast druga bardzo ważna funkcja to jest motywacja i uczenie się znaczących bodźców oraz przewidywanie naszych zachowań. Nie? Ta motywacja jest bardzo połączona z zachowaniem, z działaniem, z kontrolą tego zachowania. I teraz to, co ten układ dopaminergiczny robi, no to on koduje informacje, które są dla nas znaczące, czyli na przykład różnego rodzaju przyjemności, nagrody i tak dalej, i różnego rodzaju wskazówki, które będą zapowiadały, że te nagrody można zdobyć. Nie? Czyli na przykład w szkole już się uczymy, że jak coś zrobię, jakoś wypadnę i tak dalej, to dostanę tam 5, albo że od małego się uczymy, że jak przyjdzie dziadek, to dostanę czekoladkę, nie? Albo właśnie, nie wiem, kieszonkówkę, tego typu rzeczy. Mhm. Więc mamy te wskazówki, wiemy, jaka jest nagroda, mniej więcej wiemy, co trzeba zrobić, żeby tą nagrodę zdobyć. Ten układ właśnie próbuje to rozpracować, przewidzieć, zasygnalizować, co się udało, zapamiętać, nauczyć się dokładnie, nie? I teraz w tym układzie, w momencie, kiedy pojawiają się nałogowe zachowania, widzimy pewnego rodzaju takie zmiany, które zaczynają być bardzo uporczywe i trwałe. Czyli on zaczyna się uczyć, że jeden rodzaj zachowania czy substancji, czyli na przykład korzystanie z pornografii, daje mi większą przyjemność niż inne rzeczy. Jednocześnie zaczyna się uczyć mnóstwa wskazówek, które temu towarzyszą. Czyli korzystam zawsze, jak jestem sam w domu. Albo zawsze wieczorem, jak sobie wezmę smartfona do ręki, to korzystam. Więc ten smartfon w ręce to już się kojarzy z oglądaniem pornografii, albo bycie samemu w domu kojarzy się z oglądaniem pornografii. Teraz jeśli zaczniemy korzystać z tej pornografii instrumentalnie, czyli żeby sobie poradzić ze stresem, z poczuciem samotności, z frustracją, złością, lękiem, no to te stany emocjonalne zaczynają być tymi triggerami, nie? I wtedy za każdym razem, jak się coś pojawi z tych triggerów, to jest duży wyrzut dopaminy, który motywuje nas do tego, żeby sięgnąć po pornografię, dokładnie, wzięcia tego smartfona, nie? I to jest w pewnym momencie tak uporczywe, że jest odbierane na subiektywnym poziomie jak taki głód nałogowy, po prostu taki wewnętrzny przymus, któremu nie mogę się oprzeć, bo chciałbym już robić coś innego, zająć się czymś innym, ale ten mózg po prostu motywuje mnie w stronę jednego zachowania. I dalej jakby oduczanie się tych związków u osób, gdzie to następuje, jest bardzo trudne. Zajmuje bardzo dużo czasu, czasami wręcz w ogóle to są kwestie miesięcy, nie? Żeby to spróbować wygasić, zmienić te reguły. Niektóre z tych bodźców utrzymują się po prostu latami, jeśli im towarzyszą jeszcze jakieś substancje psychoaktywne i tak dalej.
Czy to jest dokładnie ten sam głód, który mamy na myśli, czy którzy psycholodzy, terapeuci mają na myśli, gdy mówią o głodzie narkotykowym?
Tak.
Czy alkoholowym, czy hazardowym? To jest dokładnie ten sam mechanizm?
To jest ten sam mechanizm, natomiast czasami możemy jeszcze pomylić sobie ten głód z objawami odstawiennymi w uzależnieniach od substancji, czyli jak już nie bierzemy substancji, gdzie tam ludzi po prostu skręca, mają drgawki, pocą się i tak dalej, to nie są te objawy odstawienne, to jest ten głód, że mam ten przymus, żeby się napić, żeby zdobyć narkotyk, że jestem w stanie wyjść, szukać, dzwonić do dealera jednego, drugiego i tak dalej. Tak samo tutaj zdarzało się czasami, że ktoś na przykład sobie blokował pornografię na telefonie, albo miał tylko laptopa pracowego, gdzie tam wszystko było poblokowane, pozbył się prywatnego, żeby nie oglądać. Zdarzały się takie ekstremalne przypadki i w momencie, kiedy ten głód był bardzo silny, no to ktoś jest w stanie, taka osoba jest w stanie pojechać sobie do supermarketu, kupić oddzielny telefon czy nowego laptopa tylko po to, żeby oglądać pornografię.
Okej, okay. Powiedziałeś o tym, że odkręcenie tego jest bardzo trudne i zajmuje miesiące. Zanim do tego przejdziemy, chciałem zapytać, czy ta opowieść, którą ty teraz powiedziałeś, czy ona jest uniwersalna niezależnie od wieku? Czy jednak ludzie młodzi są jakoś bardziej dotknięci tym problemem z racji swojego wieku właśnie, z racji tego, że ich mózgi dopiero dojrzewają? Czy to jest tak, że te połączenia, te drogi krajowe, lokalne, ale też te autostrady, wtedy, gdy zderzą się z pornografią w wieku lat 12, 13, 15, one stają się jeszcze szersze? Jak tutaj kwestia wieku wygląda w tej opowieści?
To jest bardzo ważne pytanie. Przede wszystkim, jeśli mówimy właśnie o takich problemowych zachowaniach, jak to nałogowe korzystanie z pornografii, czy inne właśnie uzależnienia behawioralne, jak hazard, czy na przykład gry komputerowe, bo też to problemowe granie też dla części osób jest problemem, jest trudnością i przypomina te nałogowe zmiany w mózgu, to tutaj widzimy, że te zmiany w mózgu troszeczkę czasu potrzeba, żeby one się rozwinęły. To nie jest tak szybko jak w przypadku substancji, bo nie dostarczamy tej zewnętrznej substancji, która tą neuroplastyczność jeszcze tam po prostu podbija bardzo mocno, jak przy stymulantach, na przykład amfetaminie, kokainie i tak dalej. Więc średnio jest tak, że osoba, która szuka pomocy, ma już z tym problem około 9,5-10 lat, czyli wie już 9 lat temu, po raz pierwszy doświadczyła, że traci kontrolę i to jeszcze się tam rozwijało przez 10 lat i dopiero wtedy zgłasza się po pomoc taką profesjonalną, nie? Natomiast aktualnie widzimy, że ten wiek rozpoczęcia korzystania z pornografii niesamowicie się obniżył. On się obniża wraz z dostępnością smartfonów, to jest mega mocno skorelowane. Im wcześniej dajemy dzieciakom smartfony, tym wcześniej one zaczną korzystać z pornografii. Z naszych badań na bardzo dużych próbach reprezentatywnych dla Polski na przykład widzimy, że już w wieku od 7 do 12 lat co czwarty chłopiec i dziewczynka z tej pornografii przynajmniej raz w miesiącu korzystają. W wieku 15 lat już co dziewiąty nastolatek, chłopak, korzysta codziennie. Nie? I teraz ten mózg, młody mózg, tak jak wspominałem wcześniej, on się dopiero kształtuje. Ta kora czołowa, która pozwala odraczać gratyfikację, kontrolować impulsy, przewidywać konsekwencje zachowań, ona się cały czas jeszcze rozwija przez wiele lat. Dodatkowo nie ma zupełnie jakby punktu odniesienia, jak ta pornografia ma się do realnego życia, więc tworzy zupełnie nierealistyczne oczekiwania. dla wielu osób, które takie oczekiwania sobie tworzą, podjęcie później aktywności seksualnej z partnerem, z partnerką w pierwszych relacjach, związkach bliskich, intymnych, zaczyna być stresujące, trudne, niepokojące, więc na przykład odraczają
to. Bo nie tego się spodziewali?
Bo po pierwsze, na początek to w ogóle mają niesamowicie wygórowane oczekiwania wobec tego, jak to ma wyglądać, jak ich ciało ma wyglądać, jak ta partnerka ma wyglądać i się zachowywać. A więc to jest zupełnie rozklejone od rzeczywistości. To doświadczenia pierwsze seksualne, inicjacja seksualna bardziej przypomina myślenie o tym, myślenie o egzaminie na prawo jazdy, czymś strasznie stresującym, niż po prostu jakąś bliskość, przyjemność, zaufanie, intymność, budowanie relacji, coś, gdzie się mogę poczuć bezpiecznie, właśnie doświadczyć nowego aspektu bliskości, którego wcześniej nie miałem, nie? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jak już dochodzi do tych doświadczeń seksualnych, no to mamy też bardzo takie mocne badanie pokazujące, że im więcej ktoś tej pornografii oglądał wcześniej, a jeśli ktoś zaczął w wieku 10 lat, no to powiedzmy będzie miał inicjację 10, w wieku 8, 20 lat czy 18, to ma 8-10 lat pornografii tylko jako doświadczenia seksualnego i masturbacji przy tej pornografii. Więc później, jak dochodzi właśnie do pierwszych zbliżeń, do pierwszych sytuacji intymnych, no to często pojawia się uczucie, że to jest mniej przyjemne albo nawet mniej satysfakcjonujące, bo pojawiają się u mężczyzn czasami trudności z osiągnięciem orgazmu, czy z utrzymaniem erekcji na przykład z powodu tego stresu, tych oczekiwań, czy po prostu niezadowolenia z samego doświadczenia. No jak to nie jest tak satysfakcjonujące i zadowalające, no to potem jest tendencja do tego, żeby wracać do tej pornografii zamiast rozwijać dalej to życie seksualne. Nie?
Dlaczego jest tak, że we wszystkich statystykach znacząco więcej, niezależnie od wieku, od grupy wiekowej, znacząco więcej chłopców, a później mężczyzn jest uzależnionych od pornografii niż kobiet, dziewczynek? Mm-hmm.
Tak, i te proporcje tutaj są zupełnie niewspółmierne. Jeśli sobie spojrzymy na osoby, które szukają pomocy, to jest 9, 10 do 1, 10 mężczyzn na jedną kobietę, prawda? Jeśli chodzi o szukanie pomocy, jeśli spojrzymy sobie na statystyki osób, które uważają, że dla nich w którymś momencie życia korzystanie z pornografii zaczęło być problemem, to w przypadku mężczyzn to jest 11% populacji takiej ogólnej dorosłych mężczyzn. W tych badaniach często nie uwzględnia się osób poniżej 18 roku życia, bo teoretycznie dla nich pornografia jest niedostępna, co wiemy, że jest nieprawdą w praktyce. A w przypadku kobiet to jest 1-2% zaledwie, nie? I dlaczego tak się dzieje? To jest bardzo dobre pytanie. Mamy kilka hipotez. Pierwsza rzecz i kilka już danych konkretnych. Jeśli chodzi o hipotezy, no to one dotyczą bardziej takich czynników kulturowych, że ta pornografia była tworzona przez lata przez mężczyzn, dla mężczyzn. Mówi się filmy dla panów, tam działy w księgarniach kiedyś były z czasopismami dla panów i tak dalej, więc gdzieś to było tabu. Natomiast widzimy już, że to się zmienia. Aktualnie w wielu miejscach już na świecie, jak Kolumbia, Filipiny na przykład, czy Argentyna, ten odsetek mężczyzn i kobiet regularnie korzystających z pornografii to jest porówno. Natomiast cały czas jakby kobiety rzadziej rozwijają ten problemowy wzorzec. I tutaj to, co widzimy z perspektywy mózgu, to, że w przypadku mężczyzn i kobiet, jeśli oglądają treści, które rzeczywiście im się podobają, czyli takie, które jakoś się wpisują w ich preferencje, upodobania, to są inne treści dla mężczyzn, inne dla kobiet, to ten mózg pobudza się bardzo podobnie, nie? Natomiast te obszary, które odpowiadają właśnie za to kojarzenie tego oglądania z różnymi innymi rzeczami, ze wskazówkami właśnie tych emocji różnych, którym to może służyć i tak dalej, u mężczyzn pobudzają się mocniej. Nie wiemy, dlaczego tak jest. Czy to wynika właśnie z różnic genetycznych, czy nie. Tutaj jest kilka hipotez i w książce właśnie staram się jakoś tak bardzo klarownie wytłumaczyć. Jedna na przykład dotyczy kwestii oksytocyny. Oksytocyna to jest substancja, która w naszym mózgu odpowiada za, tak przez lata sądziliśmy, budowanie tego uczucia bliskości, przynależności do grupy, jakiegoś bezpieczeństwa. Natomiast badania z ostatnich lat pokazują, że bardziej oksytocyna jest takim szkłem powiększającym dla istotnych społecznie bodźców. I dla kobiet częściej tym istotnym społecznym bodźcem jest to, że trzeba się kimś właśnie zaopiekować, zająć. Ta kwestia właśnie budowania jakiegoś dla samic u szczurów, na przykład jak te badania się robi, budowania jakiegoś ogniska tam domowego, gniazda i tak dalej. Natomiast dla samca tym społecznie istotnym bodźcem jest ochrona tego ogniska domowego. U szczurów to widać, że jak tam się sztucznie podniesie ten poziom oksytocyny, to bardzo często u nich zwiększają się zachowania agresywne, rywalizacyjne, jakieś obronne, terytorialne i tak dalej. No i być może u mężczyzn przy każdym orgazmie ta oksytocyna się wydziela. Teraz, jeśli te orgazmy są przy pornografii i czasami wiele razy dziennie u nałogowych użytkowników, a nie podczas seksu partnerskiego, no to co się z nią dzieje? No ona nie służy budowaniu bliższej relacji z tą partnerką, prawda? Wiemy, że ten poziom...
Tam nie ma partnerki, tam
nie ma, dokładnie, jest się samemu. Wiemy, że ten poziom oksytocyny u tych nałogowych użytkowników jest podniesiony w porównaniu do przeciętnej grupy, kontrolnych grup. No i teraz, jeśli ona nam jakby magnifikuje, powiększa te wszystkie znaczące społecznie bodźce, a jednocześnie myślimy, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że powinniśmy być jacyś inni, bardziej, nie wiem, tutaj sprawni, zaradni życiowo i tak dalej, czujemy się samotni na przykład, no to nagle to tylko nasila ten poziom lęku, poziom właśnie zagrożenia, niebezpieczeństwa, wycofania i tak dalej, nie? Czyli substancja, która mogłaby budować bliskość, zaczyna działać przeciwko i to bliskość. Jest taka różnica przeciwko bliskości, to jest ta różnica między mózgiem mężczyzny i kobiety, taka neurochemiczna, nie?
Dla kogo jest ta książka? Tylko dodam, że książka Mateusza, Gdy porno przestaje być sexy, możecie ją znaleźć w sklepie Nauka to lubię. Bardzo, bardzo polecam, bo to jest bardzo ważny problem, niezależnie od wieku. Ale dla kogo to jest książka? Dla rodziców? Czy to jest książka dla osób uzależnionych już, dla osób z problemem? Czy raczej dla tych, którzy właśnie te uśmieszki, te żarty, bo ten temat, trudno o nim mówić, albo często mówiąc o nim w sposób właśnie taki naukowy, poważny, gdzieś tam się pojawia zarzut, że przecież to nie jest żadna naukowa sprawa.
No tak, nieraz go słyszałem jeszcze 10 lat temu, aktualnie już bardzo rzadko, albo prawie nigdy. Natomiast ta książka, ja ją pisałem z myślą właściwie o takim bardzo szerokim gronie odbiorców, czyli mógłbym powiedzieć, że dla każdego, kogo w jakiś sposób interesuje ta kwestia korzystania z pornografii i korzystania problemowego z pornografii. Na pewno będzie bardzo wartościowa dla osób, które chcą zobaczyć, czy mogą mieć z tym problem, czy mają z tym problem, czy nie, bo wyjaśnia te wszystkie mechanizmy. Ta historia pacjenta, pana X, która tutaj przez całą książkę nam towarzyszy, pozwala to bardzo tak obrazowo zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo wiele kobiet, które nie korzystają z pornografii, ale są w związkach z mężczyznami, którzy z tej pornografii korzystają, też odbierają tą książkę jako interesującą, ciekawą i wartościową. No i dla rodziców też jest ważna. Tam jest kilka rozdziałów poświęconych właśnie temu, jak to korzystanie z pornografii wygląda w przypadku dzieci i młodzieży. Oraz w ostatnim rozdziale też pokazuje konkretnie, co możemy zrobić, żeby tą młodzież i dzieci chronić, żeby po prostu to ryzyko tego problemowego korzystania było jak najmniejsze.
Bardzo zachęcam do kupienia tej książki, ale zanim ją ktoś kupi, to powiedz, co możemy zrobić. No właśnie, z punktu widzenia nauczyciela, z punktu widzenia rodziców czy dziadków, opiekunów. W Polsce odbywa się dyskusja o totalnym zakazie czy o wprowadzeniu regulacji, pomijając kwestie technologiczne, techniczne, jak to zrobić, ale o wprowadzeniu regulacji, które będą działały jak, no właśnie, taka tarcza, nie wiem, czy drzwi zamknięte dla ludzi, nie, dla osób niepełnoletnich przed wejściem, przed wchodzeniem na strony pornograficzne. Pomijając to, czy to się da zrobić, czy nie. To jest dobry pomysł, zły pomysł, tak powinno się robić. Czy rodzice powinni, nie wiem, kontrolować, czy raczej zaufać? Jak ty na to patrzysz jako terapeuta?
Więc tutaj mamy, nie tylko jako terapeuta, ale też jako naukowiec, bo robiliśmy takie badania i mamy kilka metod i wektorów oddziaływania. Jeśli chodzi o takie oddziaływanie systemowe, no to rzeczywiście te skuteczne metody weryfikacji wieku w internecie, czy w ogóle w rozrywkach cyfrowych, to jest coś, co da się zrobić i są różne rozwiązania na świecie. Niektóre naruszają jakąś wolność w internecie, tak jak rozwiązania chińskie, gdzie to jest po prostu blokowane na poziomie dostawców internetu.
W Australii chyba trzeba skanować twarz, tak? Czy jakoś się uwiarygadniać?
Różnie. Właściwie na przykład w Korei jest ciekawe rozwiązanie, bo tam weryfikujemy urządzenie, z którego korzystamy. Trzeba zarejestrować się za pomocą numeru telefonu. i wiadomo, że to urządzenie jest wykorzystywane przez osobę dorosłą albo przez dziecko i wtedy z tego urządzenia można wejść nie tylko na strony z pornografią, ale na przykład strony też z hazardem, czy nie wiem, zakup alkoholu przez internet i tak dalej, a jeśli nie jest zweryfikowane, no to nie można na takie strony wejść. I to są takie rozwiązania, gdzie można to zrobić w sposób dbający o prywatność. Są rozwiązania też proponowane przez prawodawstwo na przykład w Wielkiej Brytanii, które zakładają, że mamy trzecią firmę, która weryfikuje nam to urządzenie i nie dostarcza na urządzenie naszych danych osobowych, tylko taki token mówiący, to urządzenie zostało zweryfikowane, przez 3 miesiące możesz korzystać z treści dla dorosłych. Nie? To jest jedna rzecz. Tutaj tylko wystarczy wolę polityczną mieć, żeby to wdrożyć. Te rozwiązania są na świecie dostępne, gotowe, w niektórych krajach już działają. Teraz, jeśli z perspektywy rodzica na to spojrzymy, to tutaj mamy badania bardzo mocne, pokazujące, że najsilniejszym czynnikiem ochronnym spośród wielu, które mierzyliśmy, jest dobra relacja między dzieckiem a rodzicem, pozwalająca na taką swobodną rozmowę dziecka z rodzicem, najczęściej tej samej płci, na temat trudnych rzeczy, w tym właśnie też aspektów życia seksualnego. Nie tylko tego, co ogląda w internecie, że tam gdzieś jakoś trafiło na pornografię, czy ktoś mu pokazał tą pornografię. Najczęściej pierwsze kontakty są takie przypadkowe, że tam ktoś starszy pokazał i tak dalej. Natomiast też właśnie rozterek różnego rodzaju sercowych przy pierwszych zakochaniach, tego typu właśnie rzeczy, czyli ta rozmowa. Natomiast żeby to było możliwe, to też dorośli między sobą, rodzice potrzebują to ćwiczyć, rozmawiać o tej seksualności i tak dalej, nie? No i teraz z perspektywy nauczyciela, edukatorów, osób, które tym się zajmują, tutaj ważne by było prawdopodobnie jakieś takie wytyczne dla tych osób, które by pozwalały po pierwsze zobaczyć, które dzieci, kto z młodzieży jest w tej grupie większego ryzyka, bardziej są narażone właśnie na te niebezpieczne zachowania w internecie. Ale drugie też taka edukacja w ogóle na temat tego, jak w bezpieczny sposób korzystać z internetu, jak nie dać się wciągać właśnie w jakieś rodzaje sexting i inne różne rzeczy, bo to też są konkretne zagrożenia dla dzieci. I to już się dzieje w wielu krajach. W Polsce też w wielu szkołach takie programy edukacji są. No i potem stopniowo jakby dodawanie też tej kwestii pokazującej rozbieżność między tym, czym te treści po prostu pornograficzne są w internecie, jak one odbiegają od realnego życia, tak żeby ci młodzi ludzie po prostu mieli świadomość tego, że to jest bajka dla dorosłych, to nie są treści, które przedstawiają rzeczywistość.
Gdybyś miał dwoma, trzema zdaniami powiedzieć, kim będzie, jaki będzie młody człowiek, który wpada w sidła pornografii wtedy, kiedy dorośnie? Co byś powiedział?
To tutaj zachęcam wszystkich do przeczytania książki, zobaczenia, jak tą dorosłość, jakich doświadczeń wchodzenia w tą dorosłość pan X, bohater w książki, bo to bardzo pokazuje właśnie ten ogrom cierpienia, pewnego rodzaju takiej samotności, mimo tego, że są różnego rodzaju tam relacje, kontakty i tak dalej, to gdzieś jest cały czas życie w jakimś poczuciu właśnie nieradzenia sobie ze sobą, z poczuciu utraty sprawczości dotyczącej nie tylko swojej seksualności, ale też w ogóle życia, relacji. I dla młodego człowieka to, co jest ważne, to to, że tam jakby w wieku dorastania wykuwamy swoją tożsamość, uczymy się tego, kim jesteśmy. Uczymy się tego poprzez różnego rodzaju wyzwania, które nam życie daje. Teraz jeśli dodatkowo sobie niepotrzebnie dołożymy wyzwań takich, że jeszcze sobie potrzebujemy radzić z samym sobą i z nałogiem, no to ten cały proces się po prostu bardzo wydłuża i czasami ludzie, z którymi pracuję jako psychoterapeuta, dopiero w wieku 40 lat mają możliwość zmierzyć się z tymi rzeczami, którymi się nie zmierzyli po prostu w wieku nastoletnim.
Ja też bardzo polecam tę książkę, Gdy porno przestaje być sexy, Mateusz Gola, profesor Mateusz Gola, psycholog, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kalifornijski San Diego. Książkę możecie nabyć w sklepie, w księgarni Nauka to Lubię. Można tam wejść przez stronę naukatolubie.pl. Tobie bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja też, Tomku, bardzo dziękuję za rozmowę i za odwagę do podjęcia tego tematu, który nie jest tematem prostym.